Mecenasami Szafy Melomana są Tomasz Dziewicki, Małgorzata Kuziemska-Sławek, Grzegorz Janicki, Marta Bogusławska, Damian Maćkowski, Maria Sławek, Mirosław Ciupka, Martyna Pastuszka, Paweł Binek, Grzegorz Witecki, Kamil Zofiński, Magdalena Miro, Michał Derewianko, Szymon Mechliński, Paweł Konik, Ala Bębenek, Piotr Nike, Barbara Szymańska, Wojtek Iwański, Krzysztof Becker, Maciej Zimka, Paweł Ris, Agnieszka Szynk, Mateusz Chrobot, Piotr Jonek, Magdalena Kornelius-Kulik, Dominika Peszko, Magda Wawrzonkowska i Justyna Miodońska. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. To dzięki Wam Szafa może się ukazywać i pozostaje otwarta dla każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę o muzyce. Będę to powtarzał tak długo, jak ta audycja działa. Wiedza jest bramą do emocji. Dzięki Waszemu wsparciu i mojej pracy wielu słuchaczy będzie mogło słuchać głębiej, z większą ciekawością i świadomością tego, czego słuchają. To Wasza zasługa. Jeśli i Ty chcesz mnie wesprzeć, proszę odwiedź mój profil w serwisie patronite.pl. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. Kwietnia 1912 roku o godzinie 2:17 potężne ciśnienie wody rozerwało przewody parowe na Titaniku. W wyniku tego ostatnie źródło światła na ciemnych wodach Atlantyku zgasło. Noc była bezksiężycowa. Wszystko pogrążyło się w ciemności. Kilka minut później ocean pochłonął największy statek świata, a wraz z nim ponad 1500 niewinnych ludzi, w tym 8 muzyków, którzy niemal do ostatniej chwili grali ku pokrzepieniu serc. Czy na pewno tak było? Czy wielka mitologia, która skonstruowana została wokół tej tragedii, a której częścią byli muzycy, wytrzymała próbę badań naukowych? Czy bohaterowie tamtych dni faktycznie nimi byli? Czy zostali nimi wykreowani? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w drugiej części opowieści o muzykach Titanica. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Zapraszam bardzo serdecznie. Zaczęliśmy ten odcinek od walca Autumn, czy też Song d'Automne, utworu, który według relacji jednego z ważnych świadków katastrofy, radiotelegrafisty Harolda Brida, był ostatnim, który zabrzmiał na Titaniku przed jego zatonięciem. Zanim zacznę swoją opowieść, mam dwa małe ogłoszenia. Pierwsze jest takie, że od teraz Szafa ukazywać się będzie nie co tydzień, a co 2 tygodnie. Jest to spowodowane ogromnym natłokiem zajęć, które uniemożliwiają mi utrzymanie wysokiej jakości audycji nadawanych co tydzień, a wierzę, że tylko wysoka jakość może się obronić w świecie podlegającym inflacji treści, w którym jesteśmy zalewani treściami ze wszech stron i cóż, są one różnej jakości. Staram się dla Was, aby Szafa była tym medium, które daje wam jak najwyższą jakość, abyście nigdy nie uznali czasu, który z nią spędzacie, za stracony. Przepraszam was bardzo, bo wiem, że wielu z was przyzwyczaiło się do trybu cotygodniowego, ale wierzę, że wynagrodzeniem dla was będzie właśnie jeszcze lepszy poziom tych audycji. Pewnie także będą one nieco dłuższe lub, i tu przechodzimy do drugiego ogłoszenia, uzupełnione o rozmowę z ekspertem w danym temacie. Dziś naszym gościem w szafie będzie pan Krzysztof Mędrala, znawca tematyki Titanica, kolekcjoner pamiątek z nim związanych i z firmą White Star Line oraz członek British Titanic Society. Rozmowy z nim posłuchacie pod koniec tej audycji. Teraz już przechodzimy do opowieści. Jeden z pasażerów, którzy przetrwali katastrofę Titanica, wspominał, że matka odradzała mu rejs, bo stwierdzenie, że statek jest niezatapialny, to kuszenie losu, to wyzwanie rzucone Bogu prosto w twarz, to zuchwałość, która zostanie ukarana. Nie słuchał jej, bo przecież brzmiało to jak jakieś zabobony. Titanic miał być niezatapialny nie dlatego, że ktoś tak powiedział, ale dlatego, że przecież zastosowano w nim takie rozwiązania służące bezpieczeństwu, że technicznie ta tragedia nie mogła się przecież wydarzyć. Choć oczywiście zaznaczmy, że stocznia Harland & Wolff, która Titanica wyprodukowała, nigdy nie użyła w żadnym swoim komunikacie określenia niezatapialny. Obawy pasażerów koiła myśl o tym, że podzielony na 16 wodoszczelnych grodzi kadłub statku mógł wytrzymać czołowe zderzenie z górą lodową. Poza tym statek był największy na świecie, zbudowany z myślą o tym, by zachwycać także swoją siłą i solidnością, nie tylko luksusem. Obawy jednak nie były bezzasadne. Tragedie statków w XIX wieku i na początku XX wieku nie były rzadkością. Wydawany w Edynburgu tygodnik Chambers Journal, poświęcony nauce, historii i literaturze, podawał w 1912 roku, gdy Titanic wypływał w swój dziewiczy rejs, że od roku 1841 woda pochłonęła 1453 statki, a na kursach transatlantyckich bez śladu przepadły aż 24 jednostki. Było się zatem czego bać. Strach jednak zszedł na dalszy plan, gdy pasażerowie zostali otuleni luksusem, którego nie znali z żadnego innego statku pływającego po Atlantyku. I nie mam na myśli tutaj tylko pasażerów klasy pierwszej, co oczywiste, ale nawet te wygody, które zapewniono klasom drugiej i trzeciej. Muzycy grający dla klasy pierwszej i drugiej byli częścią tego luksusu, a ich obecność budziła poczucie prawdziwego rozpieszczenia. Pasażerowie tych klas przywykli do tego, że zawsze dostają to, co najlepsze, jeśli tylko chcą. Pasażerowie z najwyższych kręgów społecznych mogli się czuć usatysfakcjonowani, że wraz z doskonałą kawą, kawiorem czy szampanem dostawali porcję swoich ulubionych melodii i to na żądanie. Muzyka była obecna na Titanicu przez cały dzień. Zatem ósemka artystów miała pełne ręce roboty. Nie występowali oni razem. Podzieleni byli na dwa mniejsze składy, na kwintet i na trio. Trio tworzyli Jock Hume, skrzypek ze Szkocji o wyraźnym akcencie, wspaniałym poczuciu humoru i naturalnej umiejętności rozbawiania publiczności graniem swojej ojczystej muzyki. Belg Georges Krings, świetnie wykształcony drugi skrzypek oraz wiolonczelista z Francji Roger Bricou. Ta trójka grała w Café Parisien, luksusowej kawiarni urządzonej w paryskim stylu, przywołującej atmosferę bohemicznych kawiarni Montmartre oraz w restauracji à la carte. Zatem grali wyłącznie dla klasy pierwszej. Adolf Saalfeld, z pochodzenia Żyd z Oranienburga, z wykształcenia chemik, który w Wielkiej Brytanii dorobił się na wytwarzaniu perfum, pisał pierwszego dnia do swojej żony. Pogoda jest umiarkowana i przyjemna. Niebo nieco zachmurzone. Miałem apetyt na lunch. Zupa, filet z gładzicy, kotlet schabowy z kalafiorem, smażone ziemniaki, drink Apple Manhattan i ser Roquefort, a to wszystko popite zimnym piwem z Patten. Jak więc widzisz, nie mam źle. Zrobiłem sobie długi spacer po statku i zdrzemnąłem się do 5. Zespół grał wówczas, więc wstałem i udałem się na kawę i trochę pieczywa z masłem w kawiarni. Myślałem, że będę musiał za to wszystko zapłacić, ale okazało się, że było gratis. Z punktu widzenia takich pasażerów jak Saalfeld, który kupił bilet za 30 funtów, czyli taki, na który robotnik stoczni Harland & Wolff musiał pracować co najmniej kwartał, muzycy nie byli kimś bardziej wartym uwagi niż obsługujący ich kelnerzy. Pobrzmiewa to w słowach Jean Hippach, 17-latki córki amerykańskiego przemysłowca działającego w branży szklarskiej, która na pokład Titanica wsiadła w Cherburgu, kończąc europejskie wakacje, które odbywała wspólnie z matką. Byli to prawdziwi muzycy i ludzie ich doceniali, a ludzie ci byli najlepszym sortem, jaki w życiu widziałam. Ludzie luksusu i wysokiego pochodzenia. Tak pisała po latach. Kwintet grał więcej niż trio. Oprócz klasy pierwszej występował także dla klasy drugiej, łącznie grając 3 do 5 razy dziennie. Przed południem, do obiadu, po obiedzie, do wieczornej kolacji, po niej, a także w trakcie anglikańskiego nabożeństwa. Jak te rozrywkowe koncerty wyglądały, dowiadujemy się z dziennika Helen Churchill Candy, Amerykanki jednej z najsłynniejszych ocalałych z katastrofy. Była znaną feministką, która ośmieliła się w tamtych czasach rozwieść ze swoim przemocowym mężem. W 1900 roku opublikowała głośną książkę How Women May Earn a Living. Ale oprócz tego była także dziennikarką, publicystką, specjalizowała się w urządzaniu wnętrz i to nie byle jakich, bo brała udział jako konsultantka w przebudowie zachodniego skrzydła Białego Domu w 1906 roku. Na Titaniku znalazła się dlatego, że podczas swojego pobytu w Paryżu, gdzie zbierała materiały do książki, otrzymała telegram od swojej córki Edith, że syn Helen, Harold, miał wypadek. Tak się złożyło, że Titanic okazał się wówczas najszybszym sposobem na powrót do Stanów. Z jej zapisków dowiadujemy się, że niektórzy pasażerowie narzekali, że kwintet słabo grał Wagnera. Inni zaś twierdzili, że skrzypce radziły sobie kiepsko. Były to jednak głosy raczej odosobnione, a muzycy cieszyli się dużą popularnością, o czym świadczyło to, jak niechętnie pasażerowie opuszczali miejsca, gdzie orkiestra grała, domagając się coraz to nowych utworów. Śliczna dziewczyna poprosiła o kawałek do tańczenia. Wyszła na środek i zachwycała wszystkich swoimi umiejętnościami. Brytyjski biznesmen Hugh Woolner zażyczył sobie dworzaka, a tańcząca dziewczyna poprosiła o Pucciniego. Orkiestra wszystko to zapewniała, bo była elastyczna i chętna, wspomina Helen Churchill Candy. Muzyka zapadła w pamięć podróżujących. Oto jedna z najbardziej znanych w Londynie działaczek społecznych, Lucy Noel Martha, hrabia Rothes, pamiętała dokładnie, jak w noc zatonięcia statku zespół grał Barcarolle z opowieści Hoffmana Jacques'a Offenbacha. Gdy rok później w jednej z restauracji usłyszała ten popularny utwór, tragedia stanęła jej przed oczyma. Repertuar wykonywany przez orkiestrę był bardzo różnorodny. Oto niektórzy pasażerowie dokładnie zapamiętali Ave Maria Gounoda, inni wymieniali popularne foxtroty i walce, standardy Pleasant Memories czy Oh Beautiful Doll. słuchacze domagali się tego, co było wówczas na fali, czyli robiącego zawrotną karierę Irvinga Berlina. Każdy znał Alexander Ragtime Band, zaprezentowany w 1911 roku, czy When You Kiss an Italian Girl. Z drugiej strony popularnością cieszyły się ragtime Scotta Joplina, choć warto pamiętać, że były uważane wówczas za muzykę buntu, odpowiadającą czasom pośpiechu i nowoczesności. Jeden z brytyjskich krytyków muzycznych pisał tak: żyjemy w epoce pędu, a ragtime tej epoce odpowiada. Stare piosenki, koncerty smokingowe z powolnymi, churalnymi kawałkami dawno się już skończyły, bo życie na to jest za krótkie. Cały zaaferowany świat nuci teraz muzykę, która biegnie niczym zagonione życie. Posłuchajmy właśnie fragmentu Alexander Ragtime Band w takim składzie, w jakim mógł on zabrzmieć na Titaniku. XIV kwietnia była niedziela. Rano w pokładach wszystkich klas odbyły się nabożeństwa, zarówno katolickie, jak i protestanckie. Tego dnia miała się odbyć także rutynowa próba sprawności łodzi ratunkowych. Została jednak odwołana. Nie było powodu jej przeprowadzać, bo przecież wszystko dobrze się układało. Statek płynął zgodnie z planem, miał dobrą prędkość, nic nie zapowiadało nieszczęścia. Poza tym była niedziela, nikt nie miał ochoty na przeprowadzanie całej tej procedury zatrzymania statku, wyłączenia silników, próbnego opuszczenia szalup, a następnie podejmowania rejsu po raz kolejny. Co więcej, próba przeszkodziłaby nabożeństwom. A w ogóle to jeszcze w Southampton przeprowadzono taką próbę i zakończyła się sukcesem. Wszyscy uznali, że powtarzanie tego nie ma żadnego sensu. W ten piękny, wolny dzień telegrafiści z firmy Marconi pracujący na statku mieli pełne ręce roboty. Z wielu okolicznych statków napływały gratulacje i życzenia dobrej żeglugi. Pasażerowie również zalewali nieszczęśników pracujących przy aparatach wiadomościami. Działo się tak dlatego, że jedną z atrakcji, które Titanic oferował swoim pasażerom, była możliwość nadania telegramu, na przykład z pozdrowieniami dla bliskich. Pomiędzy tą informacyjną burzą zawieruszyło się kilka ważnych wiadomości. Oto statek Caronia, należący do firmy Cunard, pisał: kapitanie SS Titanic, gratulujemy nowego stanowiska. Średni wiatr wschodni, dobra pogoda, bez mgły, sporo lodu. I tu podał współrzędne. Nikogo taka wiadomość nie mogła zaniepokoić. Napisana w pogodnym tonie informowała o czymś, co w zasadzie było oczywiste. Zawsze o tej porze roku, wiosną, można było trafić na lód na Atlantyku. Ale skoro pogoda jest dobra, brak mgły, widoczność jest w porządku, to wszystko pozwoli górę z daleka wypatrzyć. W tę niedzielę atmosfera relaksu i odpoczynku na statku panowała niepodzielnie. Sprzyjała temu naturalnie muzyka. Pasażerowie dłużej niż zwykle zostali po kolacji. W restauracji à la carte gościł na zaproszenie jednej z bogatych rodzin sam kapitan Smith. Czas umilali im Hume, Crins i Bricou. Tuż po godzinie 23 kapitan opuścił towarzystwo, by być obecny przy zmianie na mostku. Pasażerowie jednak, nie czując żadnej presji, grali sobie dalej w karty, rozmawiali i dobrze się bawili. Na mostku Charles Lightoller, drugi oficer, przekazywał stery nad Titanikiem w ręce Murdocha. Kapitan Smith poinformował ich, że jeśli tylko zmieni się pogoda lub warunki na oceanie się pogorszą, mają go niezwłocznie o tym poinformować. Następnie udał się do swojej kabiny. W tym samym czasie na oddalonym zaledwie o kilkanaście mil statku należącym do kompanii transportowej Leyland SS Californian, płynącym również do Stanów, konkretnie z Londynu do Bostonu, do kabiny radiotelegrafisty przyszedł jego kapitan Stanley Lord. Zapytał, jakie wieści. Nic szczególnego się nie działo, poza ostrzeżeniami o górach lodowych. Lord upewnił się, że Californian przekazał informacje dalej. Zaledwie kilkadziesiąt minut wcześniej Lord, po przedyskutowaniu niebezpieczeństwa, które niosły góry lodowe z pozostałymi oficerami, zadecydował o zatrzymaniu statku. Telegrafista przyznał, że Titanic odebrał wiadomość o trzech sporych górach lodowych, które wykryli, ale jak zacytował, otrzymał odpowiedź: zamknij się, jestem zajęty, mam tu Cape Race. Cape Race, czyli stację, z którą Titanic kontaktował się z odległości 1300 km, położoną w Nowofunlandii. Ponieważ statek stał w miejscu, kapitan kazał telegrafiście iść spać. Sam również udał się do kajuty, pozostawiając tylko obserwatorów w bocianim gnieździe. Człowiekiem, który telegrafiście Californiana kazał się zamknąć, był radiotelegrafista Jack Phillips. Ponieważ wcześniej jego aparat miał jakąś awarię, w pocie czoła obsługiwał on wiadomości pozostawione mu do wysłania przez pasażerów. Zdawał sobie sprawę z zagrożenia, jakie niosły góry lodowe. Ale ostrzeżenie, które dostał z Californiana, nie było pierwszym, jakie otrzymał. Był ponadto skrajnie wyczerpany. Pracował już od 48 godzin, nie śpiąc prawie wcale. Spokojna pogoda, która tak bardzo usypiała czujność radiotelegrafisty, była w istocie poważnym zagrożeniem w nocnej żegludze. Utrzymywanie prędkości 22 węzłów w tych warunkach było ryzykowne. Titanic płynął najkrótszą, ale zarazem najbardziej niebezpieczną trasą, bowiem to właśnie na niej napotkać można było śmiercionośne góry lodowe. Murdoch, podobnie jak Smith i Ismay, liczył jednak, że w porę uda się taką górę wypatrzyć i ją ominąć. Paradoksalnie łatwiej było to zrobić, gdy ocean nie był spokojny, bowiem w ciemności dało się dostrzec fale uderzające o brzegi wysokich i masywnych gór lodowych. Gdy pogoda była spokojna, trzeba było liczyć tylko na bystry wzrok i na to, że biała barwa lodu odbije światło księżyca. I dzięki temu uda się odpowiednio wcześnie skorygować kurs. No chyba, że ma się do czynienia z tak zwaną niebieską górą lodową, której nawet światło księżyca nie mogło ukazać. Wszystko to zawiodło. Gdy o godzinie 23.40 rozległ się na pomoście dzwon, a telefon łączący z pełniącym wartę na bocianim gnieździe Frederickiem Fleetem zadzwonił, by ostrzec Murdocha o górze lodowej, było już za późno. Prędkość była zbyt wysoka, a góra znajdowała się za blisko. Murdoch, w którego rękach w tej jednej chwili znalazło się życie ponad 2000 pasażerów luksusowego transatlantyka, podjął najgorszą możliwą decyzję. Postanowił dokonać korekty kursu, wyhamować statek i ominąć górę. Komenda lewo na burt, cała wstecz, była koszmarnym błędem. Statek zaczął zbaczać z wcześniejszego kursu. Dziób Titanica odchylił się w lewo, ale nie zdołał ominąć góry i po kilku minutach statkiem wstrząsnęło uderzenie. Nie było ono dla wszystkich pasażerów tak samo mocno odczuwalne. Lawrence Beasley, pisarz i nauczyciel podróżujący na Titanicu na pokładzie D w drugiej klasie, wspominał po latach, że nie słyszał żadnego typowego dla wypadków hałasu. Nie poczułem też wstrząsu. Żadna szklanka ani słoik nie spadły z półki w mojej kabinie. Inaczej musiało być na pokładzie E, na którym zakwaterowani byli muzycy. Ponieważ to właśnie na tej wysokości góra lodowa rozerwała poszycie kadłuba, uderzenie musiało być silnie odczuwalne i głośne. Z całą pewnością ósemka instrumentalistów je poczuła. Było późno, ale prawdopodobnie jeszcze nie spali. Dopiero co skończyli grać, życzyli pasażerom spokojnej nocy i udali się do siebie. Być może jeszcze palili ostatnie papierosy przed spaniem i mieli zamiar się położyć. Pokład E prędko zaczął nabierać wody w miejscu uszkodzenia. Na górnych pokładach panowała jeszcze beztroska. Podobno odłamane fragmenty góry lodowej służyły pasażerom jako zabawki. Kopali je do siebie niczym piłki. Dół tymczasem wiedział już, co się dzieje. Jak pisała jedna ze służących, Laura Francatelli, 5 minut po północy woda już wdzierała się na korytarze, a ludzie gorączkowo biegali po schodach. W tym tłumie zapewne znaleźli się także muzycy. Spotkanie z nimi w przelocie odnotowała Violet Jessop, stewardesa, która przetrwała i wydała drukiem swoje wspomnienia z katastrofy. Biegnąc na górę po klatce schodowej minęła kapitana Smitha, Ismaya, okrętowego chirurga oraz Jocka Huma, lidera tria. No chyba powariowali, że będą grać o takiej godzinie, pomyślała. Jock, który ją znał i lubił, w przelocie krzyknął: biegniemy na górę, zagramy im parę nutek dla rozweselenia. I zniknął w tłumie wraz z pozostałymi. Początkowo zdezorientowani pasażerowie śmiali się z muzyków, że pierwsze co robią, to ratują z tonącego statku instrumenty. Tak, tonięcie statku było jeszcze tematem żartów w tamtym momencie. To, co działo się dalej z muzykami, tak naprawdę owiane jest tajemnicą. Będzie więc w tej opowieści kilka wątpliwości, kilka niedopowiedzeń. Kwadrans po północy, gdy pasażerowie zaczęli się gromadzić na pokładzie spacerowym, służącym potencjalnie także jako pokład ewakuacyjny, oraz czekali na instrukcje od kapitana, muzycy rozłożyli się z instrumentami i nie bacząc na zaniepokojony tłum, który wzrastał coraz bardziej, zaczęli grać wesołą muzykę. Prawdopodobnie fokstroty, ragtimy i walce. Po pół godzinie rozpoczęła się na dobre nakazana przez kapitana Smitha ewakuacja. Pierwsza łódź ratunkowa opuszczona została na lodowate wody Atlantyku 40 minut po północy. Z 65 dostępnych na niej miejsc zajętych było zaledwie 28. Było to efektem chaosu i przyjętej zasady, że najpierw kobiety i dzieci. W tym czasie muzycy przenieśli się bliżej pasażerów, z wejścia na pokład spacerowy na samo miejsce ewakuacji, by być bliżej miejsc, gdzie ładowano łodzie i by mogli być słyszalni. Lawrence Beasley twierdził, że w tamtej chwili minął się z wiolonczelistą Woodwardem, który wyczerpany szedł pokład niżej, aby dołączyć do kolegów i ciągnął za sobą wiolonczelę, której nóżka tłukła się o schody. Nie wiemy, czy grali wszyscy. Jeśli tak, co robił Theo Braley, który był pianistą? Można podejrzewać, że również grał, ponieważ jako multiinstrumentalista potrafił także grać na skrzypcach, a Jock Hume zabrał ze sobą dwa instrumenty. W czasie, gdy na pokładzie spacerowym rozgrywały się dramatyczne sceny rozstań, rozlegały się krzyki pasażerów, jęki i płacz, muzycy nie przestawali grać. Zapełnianie łodzi ratunkowych trwało 65 minut. Przez cały ten czas rozbrzmiewała muzyka. Jak wspominała podczas przesłuchania w Senacie Stanów Zjednoczonych pasażerka pierwszej klasy Eloise Smith, nie było paniki, był strach oczywiście. Patrzyłam, jak zapełniano szalupy i stopniowo spuszczano je do wody. Jak dzisiaj wiemy, nie zapełniono ich należycie, co wynikało w dużej mierze z tego, że członkowie załogi nie byli przyuczeni odpowiednio i obawiali się, że przepełnione łodzie będą tonęły. W pierwszej kolejności ładowano pasażerów pierwszej klasy, trzymając się protokołu najpierw kobiety i dzieci. Oczywiście nie był to żaden oficjalny protokół, a jedynie zwyczajowa praktyka, którą silnie kojarzono z tragedią statku Birkenhead z 1852 roku, kiedy to otwarcie tak postąpiono podczas ewakuacji. Choć co ciekawe, historycznie po raz pierwszy nieformalnie zasadę kobiety i dzieci przodem zastosowano już w 1840, gdy na pokładzie statku Poland płynącego z Nowego Jorku do Hawru wybuchł pożar. Około drugiej w nocy, gdy akcja ewakuacyjna już się zakończyła, woda zaczęła wdzierać się na pokład przechylonego dziobem do przodu statku. Stewardesa Sarah Strapp twierdziła, że muzyka rozbrzmiewała cały czas, aż do samego końca. Emily Rugg, pasażerka, która została ewakuowana w jednej z łodzi ratunkowych, twierdziła, że z szalupy oddalonej już blisko o milę od statku wciąż słyszała, jak muzycy grali. Co grali? Ten temat budzi do dziś sporo emocji. Powszechnie z chwilą zatonięcia Titanica kojarzy się hymn Nearer My God to Thee. Kto z was widział film Titanic Jamesa Camerona, a zapewne, jak sądzę, większość widziała, ten na pewno taki utwór pamięta. Rozbrzmiewa on również w innym sławnym filmie o Titanicu, czyli A Night to Remember z 1958 roku. Wciąż podczas wszelkiego rodzaju upamiętnień właśnie ten hymn jest wykonywany. Trudno jednak sądzić, że muzycy przez 2 godziny swojego pobytu na pokładzie i całego procesu ewakuacji oraz tonięcia statku grali ten sam hymn. Drugi oficer, Charles Lightoller, wspominał, że grali wesołą muzykę. Nie lubię jazzu, ale cieszyłem się słuchając go wówczas, w tę noc. Myślę, że wszystkim nam bardzo to pomogło. Istotnie granie hymnów, które mogłoby się kojarzyć ze zbliżającym się nieuchronnie spotkaniem z Bogiem, nie byłoby najlepszym pomysłem. Robert Williams Daniel, bankier, który przeżył katastrofę, około pierwszej w nocy znalazł się w łodzi ratunkowej numer 3, wspominał, że grali popularne arie operowe i skoczne utwory, aby, jak to powiedział Jock Hume, trochę rozweselić pasażerów. Dopiero gdy wszystkie łodzie zostały wykorzystane, a ci, którzy zostali na pokładzie, zrozumieli, że nie zostaną uratowani, na sam koniec swojego ostatniego koncertu muzycy zagrali Nearer My God to Thee. Inną wersję znajdujemy na łamach New York Timesa, który pisał, że ostatnim zagranym utworem była Song do Tom, czy inaczej Autumn, popularny utwór Archibalda Joyce'a, kompozytora znanego jako angielskiego króla walców. New York Times miał tę informację od Harolda Brida, młodszego radiooficera. Z uwagi na melancholijny charakter tego walca, niewykluczone, że Bright utwór z czymś pomylił. Z drugiej jednak strony mamy wspomnienie Margaret Bechstein Hayes, Amerykanki, która zasłynęła uratowaniem dwójki osieroconych dzieci. Ona również uważała, że ostatnim utworem był walc Autumn. Do tego tematu jeszcze wrócimy w rozmowie z panem Krzysztofem Mędralą pod koniec tego odcinka. Niezależnie od tego, co dokładnie było ostatnim utworem, który orkiestra zagrała, pytanie pozostaje, czy grała do końca. Innymi słowy, około której godziny mógł zabrzmieć ostatni utwór? Relacje świadków nie pomagają nam tego ustalić. Weźmy na przykład wypowiedź Ady Clark, angielskiej pasażerki drugiej klasy, która wraz z mężem płynęła do Stanów, by osiedlić się w San Francisco i znaleźć tam lepsze życie. Uratowała się w łodzi numer 14. Mąż zginął. Ona twierdziła, że muzycy grali do samego końca. Wykonali jako ostatni utwór według niej Nearer My God, po czym wszyscy uklęknęli, a woda ich zabrała. Piękny i rozdzierający serce to obrazek, ale kłopot w tym, że Clark ewakuowana została blisko 50 minut przed zatonięciem statku. Nie mogła z łodzi ratunkowej dostrzec takiego szczegółu. Innym człowiekiem zaświadczającym, że muzycy grali do końca, był węglarz Thomas Patrick Dillon, który był na pokładzie, gdy statek przechylił się, a następnie przełamał. On twierdził, że muzycy zsunęli się do wody prosto z pokładu wraz z kapitanem Smithem. Według niego w ogóle było inaczej, bo jeden z nich przetrwał, Wallace Hartley być może, choć oczywiście Dillon nie wymienia go z nazwiska. I to właśnie on samotnie zagrał Nearer My God to Thee. Wszystkie te niepewności wynikają tak naprawdę z tego, że żaden z muzyków nie przeżył i nie mógł pozostawić świadectwa. Katastrofa zaczęła nabierać tempa po godzinie 2 w nocy. O 2:12 przednią część pokładu spacerowego zaczynała zalewać lodowata woda Atlantyku. Z minuty na minutę sytuacja robiła się coraz bardziej dramatyczna. Na skutek napierającego ciśnienia wody przewrócił się pierwszy komin, zgniatając kabiny oficerskie oraz znajdujących się w wodzie pasażerów. Statek nabrał takiego przechyłu, że ludzie zsuwali się wprost do wody. Trwały rozpaczliwe próby zwodowania dwóch ostatnich szalup. Jedna z nich w połowie zalana była wodą, druga przewróciła się do góry dnem. To na niej uratował się Charles Lightoller i to jego umiejętności zapewniły 30 pozostałym pasażerom ratunek. Jego historia była naprawdę niezwykła, bo wcześniej mało brakowałoby, aby zatonął, gdy wciągnął go pod wodę jeden z szybów wentylacyjnych zasysających wszystko do środka. Gdy zdołał wydostać się z pułapki, wypchnięty podmuchem gorącego powietrza z wentylacji, nieomal zabił go spadający komin. Swojemu opanowaniu i spokojowi zawdzięczał, że szalupa, znajdująca się do góry dnem, dotrwała akcji ratunkowej z Carpathia. On sam był ostatnim z Titanica, który wkroczył na pokład statku ratunkowego. Tymczasem o 2:17 zawalił się drugi komin, a przewody parowe popękały, co ostatecznie sprawiło, że zgasły światła na Titaniku. Jedyne źródło oświetlenia w ciemną morską noc. Tuż potem doszło do przełamania statku na pół, tuż przed trzecim kominem. Część dziobowa poszła na dno, a rufa opadła z powrotem na powierzchnię oceanu. Do tej resztki statku, która jeszcze przez moment unosiła się na wodzie, prędko wdzierała się woda. Owa resztka na dno poszła zaledwie 5 minut później, zamykając w podwodnym oceanicznym grobie ponad 1500 pasażerów. Posłuchajmy fragmentu ścieżki dźwiękowej z filmu A Night to Remember z 1958 roku, w której przedstawiony został ostatni utwór, który zabrzmiał na Titanicu Nearer My God to Thee. Quickly, this way.
It's the end, boys. We've done our duty. We can go now.
Komm doch schon, wein nicht!
Otto, wart für mich!
Było około 4 nad ranem, gdy w okolice miejsca katastrofy Titanica przypłynął statek Carpathia, konkurencyjnej dla White Star Line kompanii Cunarda. O obecności rozbitków zaalarmowała załogę flara wypuszczona z jednej z łodzi ratunkowych. Akcja trwała długo. Ostatnich pasażerów, którzy ocaleli, na pokład Carpathii zabrano około 8-9 rano. Tego samego dnia wieczorem przesłano z pokładu do biura White Star Line w Nowym Jorku listę uratowanych osób. Pierwsze wiadomości o tragedii opublikowano w wieczornych wydaniach gazet w poniedziałek 15 kwietnia. Jeszcze tego dnia nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jak wielka tragedia rozegrała się zeszłej nocy. Niektóre tytuły podawały, że udało się uratować wszystkich. Następny dzień te informacje zweryfikował. Mimo to w rodzinach muzyków nie gasły nadzieje, że synowie, mężowie, ojcowie przeżyli i wkrótce wrócą do domów. Jeszcze 17 kwietnia gazeta Dumfries Standard podawała, że Jock Hume żyje. Wszelkie nadzieje rozwiały się 20 kwietnia, kiedy to do domów ósemki muzyków przyszły listy przesłane z agencji Charlie'ego Blacka. Z wielkim smutkiem zawiadamiam o bolesnej śmierci waszego syna w katastrofie transatlantyka White Star Line Titanic, do której doszło w poniedziałek 15 kwietnia w nocy. W czasie, gdy u nas pracował, byliśmy niezwykle zadowoleni zarówno z jego umiejętności muzycznych, jak i ze wspaniałego charakteru. Być może pocieszeniem dla was będzie, że zmarł jako bohater, grając, gdy statek tonął. Jego imię ukaże się we wszystkich gazetach i wszędzie będzie wymieniany jako bohater, pisał Charlie Black. Istotnie muzycy byli jednymi z pierwszych bohaterów tamtych dni. Informacja o tym, że grali do końca, nie została zmyślona przez poszukujących sławy i poruszających historii dziennikarzy. Tak naprawdę pojawiła się już na Carpathii i opowiadali ją sami rozbitkowie. Jak dostała się do prasy? To interesująca historia dla medioznawców. Otóż gdy 18 kwietnia Carpathia przybiła do doku należącego do firmy Cunard w Nowym Jorku, w porcie panowała wrzawa. Każdy tytuł prasowy jako pierwszy chciał rozmawiać z rozbitkami, oferując średnio od 50 do 100 dolarów za historię. New York Times wynajął wręcz dla swoich dziennikarzy piętro w pobliskim hotelu, by zainstalowali się tam z maszynami do pisania i mogli jak najszybciej zredagować artykuły na temat, o którym wtedy już mówiła cała Europa, nie wyłączając Polski, znajdującej się jeszcze pod zaborami. Rozbitkowie byli jednak dobrze pilnowani i nie można było do nich łatwo dotrzeć. Zależało na tym zarówno Bruce'owi Ismayowi, jak i firmie Marconi, która starała się budować PR, że to dzięki jej urządzeniom telegraficznym udało się przynajmniej część pasażerów uratować. Chyba właśnie dzięki temu i układom z nowojorską gazetą pierwszym, który udzielił wywiadu na wyłączność, był właśnie Harold Bright. To on przecież dowiedział się od Jacka Phillipsa, radiotelegrafisty, że statek uderzył w górę lodową i zaczął tonąć. To w tym wywiadzie Bright powiedział, że zespół grał do końca i jako ostatni utwór wskazał walc Autumn. Dodatkowego potwierdzenia dostarczyło przeszukanie miejsca katastrofy, które zleciła firma White Star Line firmie Commercial Cable Company. Wyłowiono wówczas 306 ciał, w tym 3 z 8 muzyków. 23 kwietnia Hume'a, kolejnego dnia Clarka, a jeszcze następnego Wallace'a Hartley'a. Ponieważ znaleziono ich względnie blisko siebie, zakładano, że mogli oni utonąć razem, a zatem niewykluczone jest, że naprawdę grali do końca. White Star Line zaoferowała rodzinom możliwość zwrócenia odnalezionych ciał oraz wyłowionych razem z nimi przedmiotów osobistych, zapewnym depozytem pieniężnym na pokrycie kosztów. W przypadku Hartley'a zrobiono to za darmo, ponieważ na tamten moment legenda zaczynała już rosnąć. Nie wypadało w przypadku takiego bohatera jak Hartley prosić o pieniądze. Co ciekawe, podobnych skrupułów nie miała agencja Black, która do jednej z rodzin wysłała wezwanie do zapłaty za uniform, który, no cóż, został bezpowrotnie stracony, a przecież firma go muzykowi wypożyczyła. Z drugiej strony wypada dodać, że firma Black starała się o to, żeby w późniejszym czasie zgromadzić fundusze dla rodzin poszkodowanych ofiar, gdyż sama żadnego odszkodowania nie wypłacała, a White Star Line rodzinom muzyków również niczego nie zapłacił, ponieważ nie byli oni formalnie członkami załogi. Pomijając tego rodzaju nietakty jak z tym uniformem, wszędzie honorowano muzyków jako bohaterów tamtych dni. Podczas ich pogrzebów kapłani głosili podniosłe kazania, podkreślając, jak bardzo przyczynili się oni dla innych, a wręcz poświęcili swoje życie, by nieść pocieszenie pozostałym pasażerom. Prawdziwym manifestem okazał się pogrzeb Wallace'a Hartley'a, na który ściągały tłumy. Wydarzenie relacjonowała lokalna gazeta z jego rodzinnego Koln, która pisała podniośle. Niezliczone myśli, pełne żałoby przechodziły przez głowy zebranych. Miesiąc temu ten bohater, którego ciało znajdowało się tak blisko, w trumnie i było tak łatwo widoczne, grał te nuty na progu śmierci. Teraz oto rozległy się i odbiły echem w całym świecie, towarzysząc mu w jego ostatniej drodze. Tu oczywiście mowa o hymnie Nearer My God to Thee. Nie było w zgromadzeniu ani jednej duszy, która nie uroniłaby łzy, gdy hymn został zaśpiewany. Hymn znalazł się także na nagrobku Hartley'a i stał się na dobre symbolem ostatnich chwil Titanica i jego tragicznie zmarłych pasażerów. Legenda rosła dalej. W Nowym Jorku Sarah Reness, żona amerykańskiego muzyka, zorganizowała w swoim domu wieczór, na którym zebrano $1000 dla rodzin zmarłych muzyków. Uczniowie jednej z nowojorskich szkół muzycznych organizowali specjalny koncert charytatywny, na którym zebrano $800. Było to jednak nic przy wydarzeniu, które odbyło się 24 maja w Royal Albert Hall w Londynie, kiedy to zebrano orkiestrę, którą prowadzili kolejno Edward Elgar, Henry Wood i Thomas Beecham. Skoro Titanic był największym wybudowanym na tamte czasy środkiem transportu, to tu trzeba było zebrać największą orkiestrę. Złożono ją z The Philharmonic Orchestra, The London Symphony Orchestra oraz Royal Opera Orchestra i uzupełniono muzykami z Towarzystwa Orkiestrowego. Łącznie wystąpiło 473 muzyków. Co ciekawe, jeden z tych zespołów otarł się o katastrofę. London Symphony Orchestra miała popłynąć na Titanicu na 3-tygodniowe tournée po Stanach Zjednoczonych, ale z uwagi na zmiany w terminach uznano, że będzie to niemożliwe i orkiestra popłynęła w końcu później, na Baltiku. Na program tego koncertu złożyła się uroczysta muzyka, w tym dzieła Wagnera, Czajkowskiego, Elgara, marsz żałobny z sonaty bemol Chopina, a także oczywiście hymny i pieśni O Rest in the Lord z Eliasa Mendelssohna, czy wreszcie Nearer My God to Thee. Wykonywała je wówczas jedna z najsławniejszych na świecie śpiewaczek, jedna też z pierwszych, których głosy nagrywano, dysponująca kontraltem Ada Crossley. Wydarzenie miało uroczysty, podniosły charakter. Odbywało się w dniu nieprzypadkowym, 24 maja. To w Wielkiej Brytanii państwowe święto, Dzień Wspólnoty Narodów, obchodzony na pamiątkę urodzin królowej Wiktorii, za czasów, której Imperium Brytyjskie rozciągało się na cały niemal ówczesny świat. Było to zresztą stosunkowo nowe święto, które po raz pierwszy ustanowiono po jej śmierci w 1902 roku. Na koncert ściągnęły więc prawdziwe tłumy słuchaczy. Publiczność nie zmieściła się w sali koncertowej, którą szczelnie wypełniło 7750 słuchaczy, pośród których byli oczywiście dygnitarze, elita śmietanka, ale także rodziny tych, którzy zginęli. Na finał blisko 500-osobowa orkiestra wraz z publicznością i towarzyszeniem organów wspólnie wykonali uroczyście Nearer My God to Thee. Podniosłość narracji uprawianej przez media oraz księży, chrześcijańsko-bohaterski ton tego wszystkiego w końcu musiały kogoś zdenerwować i zdenerwowały Josepha Conrada. Jego zdaniem w tej całej bohaterskiej opowieści nie było w istocie niczego bohaterskiego, a na pewno nie było niczego bohaterskiego w śmierci niewinnych ludzi. Joseph Conrad pisał tak. Nie jestem sentymentalny. Uważam, że byłoby dużo lepiej, gdyby orkiestra została po cichu uratowana, niż gdy z rozgłosem tonęła, grając do ostatniej chwili, cokolwiek te chłopaki grały. Wolałbym, aby przeżyli i mogli wspierać dalej swoje rodziny, niż że te rodziny musiały dostawać, owszem, hojne wsparcie od innych. Nie pocieszają w żaden sposób fałszywe, zmyślone, teatralne szczegóły tego wydarzenia, które w istocie nie jest ani dramatem, ani melodramatem, ani tragedią, tylko ukazuje szaleństwo arogancji. Nie ma niczego bardziej heroicznego w umieraniu w wielkiej dziurawej łodzi, w której kupiło się miejsce, niż w umieraniu na kolkę spowodowaną nieświeżym łososiem z puszki zakupionej w pobliskim spożywczym. Taka jest prawda. I ta prawda, brutalna być może, nie ma nic wspólnego z romantycznym kirem, w który przyodziała tę historię prasa. Tak pisał Joseph Conrad. W tym samym duchu wypowiadał się inny wielki człowiek pióra, pisarz, dramaturg George Bernard Shaw, który napisał, że tragedia Titanica wywołała eksplozję niebywałych romantycznych kłamstw. A opowieść o zespole grającym do końca jest jednym z nich. Shaw poszedł dalej, twierdząc, że muzyka była tak naprawdę jednym z powodów, dla których ilość ofiar była tak duża. Uważał, że wzmacniała ona romantyczne oczekiwanie, że ludzie stawią śmierci czoła bez strachu. Shaw pisał tak. Kapitan i jego oficerowie tak bardzo bali się paniki, że choć wiedzieli, że statek tonie, nie zareagowali odpowiednio i nie powiedzieli tego pasażerom wprost, zwłaszcza tym z trzeciej klasy. Zespół grał ragtime'y, by ich uspokoić. Nie zdawali sobie więc sprawy z tego, jak zła jest sytuacja, dopóki wszystkie łodzie nie zostały wykorzystane i oni zostali sami na statku, który musiał pójść na dno. Tyle George Bernard Shaw. Jest to naturalnie bardzo surowa ocena i zapewne nie do końca słuszna. Po pierwsze, nie mamy żadnych dowodów, że kapitan wydał muzykom polecenie grania. Nawet gdyby to zrobił, oni nie musieli go słuchać, jako że nie byli członkami załogi. Ponadto przecież panika, która mogłaby wybuchnąć, była chyba groźniejszym przeciwnikiem pasażerów niż spokojna, nawet jeśli nieudolna, ale jednak zorganizowana akcja ratunkowa. Trudno się przy tym dziwić, że budowanie mitu, legendy, szczególnie w sposób nieznośnie patetyczny, budziło sprzeciw intelektualistów, którzy nie chcieli dać się porwać emocjom zbiorowości i widzieli w tych opowieściach pewien fałsz, a nade wszystko widzieli chciwość tych, którzy wyprodukowali Titanica oraz ich arogancję. Mit jednak został skonstruowany i przez kolejne lata był nie tylko propagowany, ale stał się także tematem badań. Jego elementy funkcjonują do dziś. Sam obraz muzyków grających do końca utrwalony został na wielkim ekranie, a zatem w masowej wyobraźni. Zarówno w filmie A Night to Remember, którego fragmentu ścieżki dźwiękowej słuchaliśmy, jak i w filmie Jamesa Camerona, który, przypominam, starał się maksymalnie szczegółowo ukazać prawdę, poza oczywiście całkowicie zmyślonym romansowym wątkiem Jacka i Rose, muzycy są obecni. W obu tych filmach zespół gra na koniec Nearer My God to Thee. Mimo że od katastrofy w tym roku minęło 112 lat, ślady, skrawki, fragmenty opowieści o muzykach wychodzą na światło dzienne, budzą kontrowersje i niekończącą się dyskusję. O tych skrawkach porozmawiałem dla Was z panem Krzysztofem Mędralą, pasjonatem tematu Titanica, kolekcjonerem pamiątek związanych z transatlantykiem i z firmą White Star Line, a także członkiem British Titanic Society. Zapraszam Was serdecznie do posłuchania naszej rozmowy.
Panie Krzysztofie, temat muzyków na Titanicu wydaje się być wiecznie żywy, bo chyba tydzień albo dwa tygodnie przed naszą rozmową informował Pan na swoim instagramowym profilu 1912.pl, że była pewna aukcja pamiątek z Titanica i tam również coś na tej aukcji związanego z muzykami Titanica się pojawiło. Niech Pan nam powie, co to było.
To prawda, raz na pół roku dom aukcyjny Henry Aldridge's, który jest brytyjskim domem aukcyjnym, przeprowadza taką aukcję różnego typu pamiątek marynistycznych, w tym w szczególności właśnie związanych z Titanikiem. I na tych aukcjach można czasami zobaczyć fascynujące wydarzenia, bardzo emocjonujących licytacji, czasami do wydawałoby się absurdalnych poziomów, absurdalnych kwot, które różni kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za niezwykłe przedmioty. Przedmioty w tym momencie związane bezpośrednio z katastrofą, bo z pewnością ten przedmiot, o którym pan wspomniał, to torba należąca do Wallace Hartleya, człowieka, który był głównym muzykiem na Titanicu, który również szefował orkiestrze, był skrzypkiem. I jest to przedmiot bardzo kontrowersyjny, nie mniej kontrowersyjny jak skrzypce, które rzekomo odnaleziono w tej torbie. Kiedy po katastrofie Titanica statek inny wysłany w miejsce katastrofy ileś dni później znajdywał ciała rozbitków, które nadal unosiły się w wodzie w kamizelkach ratunkowych. Bardzo to przykra misja ratunkowa, bardzo też obciążająca dla załogi i znajdywano tam szereg przedmiotów pochodzących ze statku, ponieważ statek, jak wiemy, tonąc przełamał się w połowie i wszystko to, co w środku, również znalazło się w wodzie, różnego typu elementy boazerii, krzesła, wyposażenie, częściowo oczywiście bardzo zniszczone, ale to właśnie też na tych przedmiotach niektórzy próbowali ratować swoje życie. Uważa się, że właśnie Wallace Hartley, który również znalazł się w gronie tych osób w wodzie, a nie w łodziach ratunkowych, przywiązał tą torbę do siebie i w niej uratował skrzypce i nuty. Natomiast czy ta historia jest prawdziwa, czy nie, no to muszę powiedzieć sam, no poniekąd będąc blisko tych tematów titanikowych od bardzo wielu lat, chyba od 20, mniej więcej z ponad połowę życia mojego to trwa, to mam takie sceptyczne nastawienie, które raz jest bardziej sceptyczne, a raz mniej w miarę przybywania różnych porcji wiedzy na ten temat. Tam przeprowadzano różnego typu badania takie fizyko-chemiczne związane z tymi przedmiotami, które rzekomo odnaleziono przy Hartleju i no, niektórzy będą twierdzili, że absolutnie nie jest to możliwe i nie jest to prawda, że ta torba z tymi skrzypcami faktycznie była wtedy tam z nim. Niektórzy będą twierdzili dokładnie odwrotnie, więc jest to temat szeroki i bardzo ciekawy.
Rozumiem, że ta torba, o której pan wspomniał, się sprzedała, tak? Czyli ona znalazła jakiegoś kupca.
Tak, ona znalazła kupca, ale bardzo często jest tak, że osoby, które nabywają tego typu przedmioty, pozostają anonimowe. I czasami jest tak, że te przedmioty również giną ze wzroku publiki przez na kolejne kilka dekad, po to, by znowu pojawić się na aukcji. Więc losy bywają różne, czasami również niektórzy kolekcjonerzy, czasami też anonimowo, wypożyczają te przedmioty do muzeów, tak aby osoby zainteresowane historią wydarzeń tamtej nocy mogły te przedmioty oglądać. A natomiast kto został nabywcą na ten moment, ta informacja mi nie jest znana.
Pan oglądał skrzypce Hartleya, zdaje się, właśnie. Czyim one są z kolei posiadaniu, skoro mógł je pan zobaczyć?
Tak, no właśnie tutaj mamy taki przypadek, że skrzypce Hartleya należą do anonimowego kolekcjonera. Być może też wynika to z tego, że niektórzy chcą chronić swoją prywatność, płacąc za dany przedmiot miliony złotych, bo o takich kwotach mówimy tutaj. Skrzypce Hartleya są bardzo kontrowersyjnym przedmiotem, ponieważ mimo że wiadomo, że na pewno do niego należały, tak nie wiadomo, czy faktycznie na nich Hartley zagrał ostatnie melodie na pokładach tonącego Titanica. Skrzypce te mają na sobie taką srebrem platerowaną plakietkę, która jest pamiątką od jego narzeczonej, gdyż właśnie na tej plakietce Maria Robinson z okazji ich zaręczyn ofiarowała mu te skrzypce. Jest tam też taka właśnie romantyczna inskrypcja, która do dzisiaj gołym okiem jest widoczna. Skrzypce te więc na pewno dla Hartleya, jako dla muzyka, były związane nie tylko z miłością do muzyki, ale z miłością do swojej narzeczonej, bo uważa się, że w związku z tym dlatego Hartley mógł chcieć je ochronić i zabrać ze sobą z tonącego statku. Ale tak jak mówię, tutaj jest to o tyle kontrowersyjne obecność tego instrumentu, dlatego że kiedy wspomniany przez pana wcześniej statek wysłany po to, aby ten teren po katastrofie uporządkować, tak to nazwijmy, kiedy wyławiano wówczas ciała osób zmarłych w miejscu katastrofy Titanica, była taka procedura, która polegała na tym, że konkretnym ciałom przypisywano konkretne numery i w odpowiednim dzienniku odnotowywano pod danym numerem to, co z danym ciałem było, wszelkiego typu przedmioty osobiste, zegarki, gotówka, to co pasażerowie brali ze sobą do kieszeni, opuszczając tonący statek i to, z czym zostali potem znalezieni. Więc bardzo skrupulatnie spisywano te przedmioty i umieszczano je w odpowiednich workach z tym samym numerem. Więc widziałem dokumenty, które pochodzą z tamtych czasów i w nich nie jest nic wspomniane o skrzypcach ani o torbie. Ta torba miała takie dwa pasy, które były wykonane specjalnie na zamówienie dla Hartleya, które pozwalały jednocześnie używać je jako plecaka. Więc te pasy nadal jeszcze przy tej torbie są obecne do dzisiaj. No w każdym razie, kiedy okazano te rejestry, tam w nich nie figuruje żaden zapis o skrzypcach. Jedynie niektóre artykuły prasowe z 1912 roku wskazywały na to, że Hartleya odnaleziono razem z, to w języku angielskim, music case, co by raczej sugerowało futerał na skrzypce niż torbę. Dlatego też jest to kontrowersyjne, ale też są wspomnienia Mary Robinson, czyli właśnie narzeczonej Hartleya, która w swoich notatkach w liście dziękuje za zwrot skrzypiec należących do jej narzeczonego, które ona jemu ofiarowała w prezencie. W związku z tym, tak naprawdę, im bardziej będziemy próbować dowiedzieć się, jaka była prawda, tym więcej wątpliwości będzie przychodziło do nas. I ja sam nie mam jakiegoś wyrobionego zdania na temat tego, czy te skrzypce były na Titaniku. Natomiast trzeba powiedzieć, że są absolutnie ikoną tych chwil, jeśli można tak powiedzieć. Jest to taki przedmiot bardzo wymowny, bo ja też tak patrzę na to osobiście. Skrzypce dla muzyka, jeszcze od narzeczonej, to jest coś bardzo osobistego. To tak jak zegarek otrzymany od rodziców, na przykład, czy innego typu szczególny przedmiot, a ponieważ też kiedyś przez jakiś kawałek swojego życia miałem do czynienia z muzyką, to wiem, jak nuty, jak instrument mogą być nam drogie.
Tak myślę sobie o tym, co pan mówi w kontekście tego instrumentu, że przecież jeżeli istotnie jest tak, jak ten list głosi, że te skrzypce zostały zwrócone, prawda? No to w jaki sposób trafiły później na aukcję? To jest też temat, o który chciałem pana zapytać, zanim przejdziemy do rozstrzygania kwestii tego, czy grali, czy nie grali i tak dalej. Jak to się w ogóle dzieje, że te rzeczy trafiają na te aukcje? I kto tym dysponuje, i tak dalej.
Nie ma jednej uniwersalnej historii, która wyjaśniałaby, jak rzeczy trafiają na aukcję. W przypadku tych konkretnie skrzypiec, historia jest taka, że one od 1912 roku właściwie zniknęły z pola widzenia szerszej publiczności. Wspomniano o nich w kilku artykułach prasowych, to prawda. Natomiast instrument po katastrofie, jeżeli trzymamy się tej wersji, że one były na Titaniku, był właściwie niezdatny do użytku. Te skrzypce realnie nie były jakimś bardzo wartościowym instrumentem. To nie był Stradivarius. To były skrzypce produkowane bardziej masowo. Szacuje się, że dzisiaj tego typu skrzypce, gdyby były w pełni funkcjonującym instrumentem, byłyby warte około 50 euro. Więc tutaj nie mówimy o jakimś wybitnym przedmiocie. Natomiast no właśnie ta historia dopisała te miliony wartości. Skrzypce podobno spędziły swój czas właśnie w tej torbie przez kilkadziesiąt lat zamknięte na strychu, uprzednio dane nauczycielowi muzyki, który zapewne widząc stan instrumentu, no, nie zdecydował się na to, żeby używać tych skrzypiec. Tego typu przedmioty odnajdywane właśnie czasami po kilkudziesięciu latach przez jakieś kolejne pokolenie rodziny, która czasami nie wie, co z tym zrobić. Decydują się te osoby rozstać z tymi przedmiotami. Ja też patrzę na te aukcje od lat ze swojej perspektywy, ponieważ w gronie moich takich zainteresowań przede wszystkim są przedmioty użytkowe. To są takie przedmioty, które towarzyszyły pasażerom na co dzień, a jednocześnie należały do White Star Line, czyli takie przedmioty jak na przykład porcelana, sztućce, srebrne platery, ale też na przykład przedmioty wykonane z drewna, boazerie, pojedyncze meble. Tego typu rzeczy zawsze mnie jakoś ciekawiły, szczególnie bo to było takie naturalne jakby środowisko, w którym pasażer przebywał, na to patrząc, dotykając tego. I jak patrzę również na te przedmioty, to one czasami mają ze sobą fascynujące historie. Pamiętam jedną z wyjątkowych filiżanek, która pochodziła z zastawy wyprodukowanej na Titanica. To była bardzo krótka seria filiżanek w pięknym kobaltowym kolorze, pokryta w różnych miejscach ręcznie złotem. I proszę sobie wyobrazić na przykład, że tego typu filiżanka, która ma dzisiaj sto kilkanaście lat, jest jak nowa, nigdy nie była umyta, nigdy nie była używana. Jest pełna na przykład proweniencja takiego przedmiotu, gdzie niektórzy potrafią i w ten sposób dbać o tą historię, że przez 30 lat jest to u jednego kolekcjonera, przez 30 lat u kolejnego, i potem, no właśnie, następuje ten smutny moment, kiedy ten człowiek zbierający tego typu przedmioty jest coraz starszy. I przyznaję, że jest to dla mnie przykre, bo ja często właśnie ze starszymi kolekcjonerami mam też do czynienia prywatnie. I są to osoby, które wiedzą na przykład, że udało im się przez swoje życie zgromadzić piękny zbiór różnych właśnie tego typu przedmiotów, a potem się okazuje, że na przykład ich rodzina nie jest tym zainteresowana, albo nie mają komu tego przekazać, bo na przykład nie mają dzieci. I przychodzi taki moment w ich życiu, kiedy żegnają się z tymi przedmiotami, i właściciel domu aukcyjnego, który właśnie przeprowadza te aukcje, w jednym z ostatnio udzielonych wywiadów właśnie na temat tej torby czy skrzypiec, tych różnych bardziej rozpoznawanych przedmiotów, powiedział takie piękne zdanie, które utkwiło w mojej głowie, że my, kolekcjonerzy, nie jesteśmy nigdy właścicielami tych przedmiotów. My jesteśmy tylko ich chwilowymi kustoszami i naszym obowiązkiem jest to, żeby zadbać o te przedmioty, tak, aby przetrwały do kolejnego pokolenia, które mamy obowiązek temu nowemu pokoleniu, to w jakiś sposób przekazać. Czy odbywa się to w taki smutniejszy sposób, jak powiedziałem przed chwilą, czy może w taki radośniejszy, gdy faktycznie kolejne pokolenie nawet z rodziny przejmuje te przedmioty, no to już to jest zawsze znak zapytania, jak będzie. Ale no właśnie w takim przypadku, kiedy tak osobisty przedmiot jak skrzypce Hartleya trafia na aukcję, no to znaczy, że nie było w rodzinie być może osoby, która podtrzymałaby opiekę nad tym instrumentem, ale też bywa, że i stoi za tym jakaś finansowa potrzeba. Przypomina mi też takie ogólne powiedzenie o bardzo majętnych rodzinach, w szczególności brytyjskich, które posiadają ogromne majątki ziemskie, dwory, ale nie mają pieniędzy. Więc to tak właśnie czasami jest. Czasami można posiadać jakiś wyjątkowo wartościowy przedmiot, a przysłowiowo nie mieć z czego żyć. I wtedy ta decyzja przychodzi no niejako wymuszona przez tą sytuację, więc i takie historie też stoją za tym, dlaczego coś do domu aukcyjnego trafia.
Szef tego domu aukcyjnego, o którym pan wspomniał, mówił, że te rzeczy są, że posiadacze są de facto kustoszami. Są kustoszami, ponieważ te przedmioty niosą ze sobą pamięć o tym wydarzeniu. Jednym z najgłośniejszych bez wątpienia wydarzeń w historii XX wieku, pod wieloma względami, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o samą katastrofę morską, ale także o całą tę metaforę, prawda, Titanika jako społeczeństwa europejskiego, które podzielone na klasy zmierzało wprost na zderzenie z górą lodową, którą później, 2 lata później miała być pierwsza wojna światowa i tak dalej. Znana na pewno jest panu doskonale cała ta metaforyka. Natomiast ja pomyślałem sobie o tym, że te skrzypce są także takim nośnikiem pamięci, tylko właśnie pamięci o czym? I to jest teraz pytanie, czy to jest pamięć o legendzie, która została dopisana po katastrofie? Mam na myśli jedną z tych legend Titanika, jaką jest ten zespół muzyczny, ta orkiestra Titanika grająca, ośmioosobowa, grająca do końca. Czy to jest naprawdę pamiątka czegoś, co się wydarzyło? Innymi słowy, zadaję panu to fundamentalne pytanie. Czy grali do końca, czy nie grali? Jak to jest pańskim zdaniem?
To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że podobnie jak w przypadku samych skrzypiec, które w mojej ocenie mogą symbolizować różne rzeczy, bo to tak naprawdę zależy od odbiorcy, jak podejdzie do symbolu. To tak, kiedy zwiedzamy na przykład na wakacjach jakieś piękne miejsca i one mają w sobie jakieś znaczenie, ale to my jako odbiorca decydujemy finalnie o tym, co przyjmujemy do naszego serca. Tak samo jest ze skrzypcami. Kiedy ja na nie patrzyłem, no to miałem na pewno to poczucie, że stoję przed przedmiotem wyjątkowym, ponieważ był to przedmiot należący do Hartleya. Ja mam bardzo takie silne przekonanie, że za pomocą przedmiotów można opowiadać historię, dlatego że dzięki temu, że mamy nie tylko słowo, ale mamy też obiekt, który czasami możemy dotknąć, zobaczyć, to ta historia zostaje w nas dłużej. Więc zapamiętujemy też obrazy, kojarzymy potem to znacznie lepiej, cokolwiek by to nie było, ale w tym przypadku jest to akurat historia związana z Titanikiem. No i właśnie teraz to bardzo ciekawe zagadnienie, czy orkiestra grała do końca. To jest pytanie, które wiele osób, nawet zaczepionych na ulicy, odpowiedziałoby: tak, oczywiście, przecież Titanic, no, orkiestra grała do końca, czy statek zatonął w wyniku zderzenia z górą lodową. To jest taka wiedza powszechna i to nawet niekoniecznie pasjonaci tego tematu powtarzają tego typu zdanie. Natomiast kiedy zacznie się kopać głęboko w tej historii, tak jak w historii Skrzypiec, tak samo można tutaj dokopać się do bardzo ciekawych informacji dotyczących tego, czy faktycznie orkiestra grała do końca, a jeśli grała do końca, to co grała? Pamiętajmy o tym, że historię tamtej nocy zapamiętało około 700 osób, które było umieszczonych w łodziach ratunkowych. 1500 osób zostało w wodzie i tam zmarło w wyniku wyziębienia w bardzo krótkim czasie. W każdym razie tych 700 rozbitków w łodziach ratunkowych, które znajdowały się w różnej odległości od statku, zapamiętało wydarzenia tamtej nocy w różny sposób. Na przykład niektórzy nie byli zgodni co do tego, czy Titanic zatonął w całości, czy się przełamał. I tutaj akurat zdecydowano, że za najbardziej wiążące weźmie się zeznania drugiego oficera, który uratowany z Titanica, będący najwyższą rangą oficerem, nie widział tego, jak statek łamał się w pół. Z
Charlesa
uwagi na.
Lightollera, tak?
Dokładnie tak. Lightoller uratował się na przewróconej łodzi ratunkowej do góry dnem, gdzie walczył tak naprawdę o życie dosłownie w zimnej wodzie i hałas, nawet pozycja tej łodzi ratunkowej względem tonącego statku niekoniecznie dała mu pełen obraz katastrofy. Natomiast dopiero w 1985 roku, kiedy odkryto wrak, potwierdzono, że statek przełamał się w pół i wielu pasażerów tak zeznało. Tutaj mamy taką sytuację w przypadku muzyki, że chyba nigdy nie dowiemy się, jak to przebiegło naprawdę, ponieważ nie możemy dokonać żadnego odkrycia archeologicznego, które nam to potwierdzi, tak jak w przypadku statku przełamanego w pół. Może opowiem coś więcej na ten temat. Tak jak wspomniałem, pasażerowie, którzy byli umieszczeni w łodziach ratunkowych, opuszczali statek również w różnym momencie. I jedna z pasażerek, która zeznała absolutnie, że tak, że orkiestra grała do końca, łódź, w której została ta pasażerka opuszczona na dno, to była łódź numer 6. Ja sprawdziłem nawet z ciekawości, o której godzinie to się stało. Łódź opuściła pokład o godzinie 12:40. Titanic zatonął o godzinie 2:20. W ciągu tych 2 godzin ta łódź przebyła już jakąś odległość. Pytanie, czy faktycznie można było z tej odległości usłyszeć dokładnie, jaki utwór był grany i w jakim momencie? Można tu postawić znak zapytania. Oczywiście są zeznania innych świadków, którzy byli w innych łodziach, czy jeszcze dalej na pokładzie, kiedy orkiestra grała. I jesteśmy zgodni na pewno co do tego, że kiedy statek zaczął tonąć, orkiestra grała. Najpierw w salonie pierwszej klasy, a potem udała się na pokład i podobno były to różnego typu skoczne ragtimy. Muzyka bardzo popularna na początku lat 10. poprzedniego wieku. Były to też takie melodie, które miały ocieplić atmosferę, powiedzmy, na dość zimnym pokładzie. Pasażerowie chronili się w środku statku, który był oświetlony, był ciepły, był zresztą też bardzo piękny i z dużą dozą nieufności przyjęto komunikat o tym, że należy się ewakuować w czarną noc, w zimną wodę, w łodzie ratunkowe, do których pierwsi pasażerowie wsiadali bardzo niechętnie.
Dla wielu pasażerów moment uderzenia w górę lodową nie był momentem spektakularnym. W zasadzie ja w tym odcinku opowiadałem o tym już, że pokład E, na którym byli zakwaterowani muzycy, odczuł to, bo on był nisko, prawda? Natomiast pokład D, który znajdował się zaledwie ponad nim, wyczuł tylko delikatne wibracje. Góra prawdopodobnie nie wiedziała w ogóle, co się dzieje, a tymczasem naraz się okazuje, że trzeba biec prędko na górę, ubierać kamizelki i w tą czeluść ciemną zimnej nocy, na ten niepewny ocean, prawda, trzeba byłoby się udać. No, część z pasażerów zdaje się w ogóle nie chciała tego zrobić, albo wydawało jej się to absurdalne, albo niepotrzebne.
To prawda. Statek uderzył w górę lodową przy części dziobowej. Osoby, które znajdowały się tamże, no, czuły to bardzo mocno. Natomiast na wyższych pokładach pierwszej klasy czy drugiej klasy, które znajdowały się odpowiednio dalej, to ta percepcja była zupełnie inna. Niektórzy odczuli to dość delikatnie.
Wspomniał pan o tym, że możemy mieć, no pewności to na pewno nie mamy, bo zdjęć ani nagrań nie mamy, ale biorąc pod uwagę ilość zachowanych relacji, możemy uważać, że muzycy grali no prawie że do końca, tak?
Tak, zgadzam się z tą tezą. Poza tym, mimo czasami pewnych rozbieżnych opinii na temat tego, jaki utwór był grany, jest we wspomnieniach radiotelegrafisty Titanica, jednego z dwóch, który uratował swoje życie, Harolda Brajda, takie wspomnienie, że orkiestra grała do samego końca, ale ja w szczególności wierzę Brajdowi, dlatego że Brajd był na Titaniku właściwie do samego końca. On pomagał przy organizacji łodzi ratunkowej B. To była łódź, która oryginalnie spoczywała na dachu kwater oficerskich i z uwagi na to, że statek już był w takim tragicznym położeniu, tej łodzi nie udało się prawidłowo zwodować. Ona wywróciła się do góry dnem w trakcie próby jej opuszczania z dachu tych kwater na pokład łodziowy i na niej znalazło schronienie kilkanaście osób, w tym właśnie Bright. I to on wspominał o tym, że ta orkiestra grała właściwie do momentu, kiedy niemalże woda nie podeszła pod ich stopy. Z tym, że w jego wspomnieniach inny utwór pojawia się niż ten, który znamy z najczęściej powtarzanych wspomnień innych pasażerów. Ten utwór, który też widzieliśmy odtworzony w filmach poświęconych historii Titanica, czy właśnie w słynnym filmie Jamesa Camerona, to utwór Nearer My God to Thee, czyli hymn. U nas w Polsce ta melodia również jest znana jako psalm w kościele rzymskokatolickim o tytule Być bliżej Ciebie chcę. I ten utwór w tej melodii również, którą słyszymy w filmie Jamesa Camerona, jest najbardziej znanym, kojarzonym właśnie z katastrofą Titanica fragmentem muzyki, właśnie być może odegranym jako ostatni utwór. Natomiast Bright wspomina, że nie był to utwór Near My God to Thee, tylko utwór Sen o jesieni, który on zapamiętał jako jesień. Sen o jesieni, Son Datum, to był utwór, który był wówczas popularny. I był to utwór, który znajdywał się w takich muzycznych menu, takich małych książeczkach, o których pan opowiedział w pierwszym podcaście. Pasażerowie mogli wybierać z listy utworów, zamawiać sobie różne ulubione przeboje, mówiąc językiem współczesnym, orkiestra odgrywałaby je. Więc uważa się, że mógł być to właśnie albo ten utwór, był to walc, albo wspomniana wcześniej jedna z wersji Near My God to Thee, bo był to utwór z kolei, który powstał 70 lat przed zatonięciem Titanica. Near My God to Thee był napisany w 1841 roku i doczekał się bardzo wielu różnych aranżacji muzycznych. I tutaj też padało jeszcze pytanie, że nawet jeżeli byłby to ten utwór, to pytanie, w jakiej aranżacji byłby grany? Ponieważ Hartley był metodystą, pytanie, czy grałby taką wersję, jaką my na przykład możemy znać z Kościoła rzymskokatolickiego. To jest troszeczkę inna historia, ale warto o tym wspomnieć, że również i dla metodystów opracowano odpowiednią wersję w 1872 roku z kolei i ta wersja mogła być znana Hartleyowi. Jeden z przyjaciół Hartleya w wywiadzie udzielonym do gazety po katastrofie wspomina, że Hartley kiedyś zapytany przez niego, jaki utwór zagrałby w takiej trudnej sytuacji, wymienia dwa tytuły. Wśród nich jest właśnie Near My God to Thee, ale rzekomo Hartley wtedy odpowiada: nie, jednak tego utworu nie zagrałbym. Wtedy chyba bardziej zagrałbym go na pogrzebie. Cała historia jest o tyle niesamowita, że jeżeli faktycznie Hartley tak powiedział, co też nie jest takie oczywiste, to znaczy, że zagrał tą melodię, której nie zagrałby na tonącym statku jako numer jeden, ale grał ją de facto na pogrzebie i to swoim. Więc narosło wokół tego tematu sporo kontrowersji, ale bardzo ciekawe jest to, że żyjemy w takich czasach, w których bardzo łatwo możemy wysłuchać tych utworów w różnych wykonaniach. Między innymi właśnie bardzo piękne wydaje mi się wykonanie, to, które Hartley mógł znać najlepiej. Nie to, które słyszymy w filmie Jamesa Camerona, ale właśnie to, które było w 1872 roku rozpisane w innej wersji melodycznej, to wersja, którą najprawdopodobniej zagrał Hartley, jeśli zagrałby tą melodię, byłaby w wykonaniu Proprio Rodeo, napisana właśnie w 1872 roku.
Niezależnie od tego, jak głęboko wchodzą dzisiejsze badania w ten temat, wskazując właśnie o tym, o czym pan mówił, że część muzyków była katolikami, jak Bricou, Crean, Clark, część metodystami, jak Hartley czy Woodward, czyli znali różne wersje, prawda, tego Nearer My God, to przecież pasażerowie również byli różnych wyznań i inną wersję Nearer My God śpiewało się w Stanach Zjednoczonych, inną wersję w Zjednoczonym Królestwie w Wielkiej Brytanii. W związku z czym teraz pytanie, kto co powiedział i co miał na myśli, prawda? A koniec końców, oczywiście, jeszcze dochodzi nam tu problem pod tytułem, kto mógł w tak kryzysowej, strasznej sytuacji rozpoznawać utwory, prawda? Cała ta historia, niezależnie od tego, co naprawdę się wydarzyło, do czego jak już się zgodziliśmy, chyba nigdy do końca z całą pewnością nie dojdziemy. Wiele mówi raczej o tym, jaki był odbiór tej katastrofy, jak zaczynały pracować pewne cywilizacyjne mechanizmy, bo przecież ten hymn stał się niemal natychmiast symbolem, podobnie jak i postawa samych muzyków, bohaterska. Oni byli jednymi z pierwszych bohaterów tej katastrofy, była przetwarzana społecznie.
To prawda, postawa muzyków, ale też i postawa wielu innych osób, które były tam wtedy, jest dzisiaj dla współczesnego człowieka XXI wieku odbierana albo jako heroiczna, albo czasami nawet w tym heroizmie niezrozumiała. Dlatego, że dzisiaj mamy pewne inne standardy, takie kulturowo-etyczne, którymi podąża świat, nasze otoczenie. Natomiast proszę pamiętać też, że kiedy następuje jakiś moment katastrofy, to stawia nas to w takiej sytuacji, w której czasami jesteśmy skłonni do rzeczy, do jakich nie bylibyśmy skłonni, rozmawiając o nich swobodnie w domowym zaciszu. Jest takie powiedzenie, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. I ten sprawdzian, który przyszedł wtedy dla wielu osób, w tym i dla muzyków, można powiedzieć, zweryfikował, kto jest kto, kto jak postępuje w obliczu takich wydarzeń. No, myślę, że też wiele osób niestety zdawało sobie sprawę z tego, że to są ich ostatnie chwile. Tych wspomnień to jest bardzo wiele i też bardzo wiele wspomnień nie poznamy nigdy, ponieważ one odeszły wraz z ludźmi, którzy wtedy zginęli. Są też tacy cisi bohaterowie tamtych chwil, których słowa już nigdy później nie usłyszano, a którzy na pewno również w jakiś swój własny, osobisty, heroiczny sposób zachowywali się względem innych. Ja pamiętam też taką historię, która może jest często powtarzana, ale ma dla mnie też taki szczególny wymiar. Historia państwa Strauss. Mówi się często o tym, że to mężczyźni wykazywali się heroizmem, dlatego że nie wstępowali do łodzi ratunkowych, oddając te miejsca kobietom i dzieciom. Natomiast tutaj historia jest goła odwrotna, ponieważ państwo Strauss to niezwykle majętni ludzie, milionerowie żydowskiego pochodzenia, którzy byli właścicielami domu handlowego Macy's w Nowym Jorku, podróżowali Titanikiem z Europy do Nowego Jorku. I pani Strauss otrzymała miejsce w szalupie ratunkowej. I widząc, że jej ukochany mąż tego miejsca nie otrzymał, zrezygnowała i powiedziała wtedy: wiesz, byłam z tobą 40 lat. Tam, gdzie ty, to też jest i moje miejsce. I ona nie skorzystała z tej łodzi ratunkowej, tym samym nie skorzystała z szansy na dalsze życie, ponieważ wolała pozostać przy ukochanym człowieku. To były historie, które rozdzierały serce. Więc to też był heroizm pewnego typu. Może dzisiaj trudno zrozumiały dla nas, bo dzisiaj pewnie każdy ratowałby się, myśląc przede wszystkim o swoim życiu. No ale na przykład jedna z pasażerek pierwszej klasy, która wspominała tamtą noc, podróżowała z ukochanym psem. Niektóre z tych psów się uratowały z katastrofy, ale tą historię z kolei mogą zrozumieć ci, którzy mają w domu jakieś zwierzę traktujące jak członka rodziny. Ona postanowiła psa zamknąć w kajucie i nigdy nie wróciła już do tej kajuty. Uratowała się na łodzi ratunkowej, ponieważ uważała, że to będzie nieetyczne, jeśli ona wejdzie z psem na rękę, zabierając poniekąd choć trochę miejsca komuś, kto mógłby uratować swoje życie z tonącego statku. Tych historii są setki. Setki spisanych wspomnień, bardzo osobistych. A rola muzyków tutaj była już dość swobodna w pewnym momencie, ponieważ w trakcie tego, kiedy statek tonął, nastąpił jakiś moment krytyczny, kiedy już nie dało się w normalny sposób organizować pracy załogi, czy również i orkiestry, i każdy już próbował ratować swoje własne życie, chociaż łodzi ratunkowych prawie nie było. I muzycy postanowili wytrwać w tym do końca. Podobnie jak i też do końca wytrwali w swoich obowiązkach, których nikt im nie narzucił. Księża na Titaniku, którzy prowadzili modlitwę, rozgrzeszenie. Tych historii też jest tak wiele, że napisano o tym do dzisiaj setki książek i wydaje się, że te tematy nadal są żywe po ponad stu kilkunastu latach.
Myślę, że o tym, co pan mówi tutaj, czy z tego, co pan mówi, dwie rzeczy wynikają. To jest jedna kwestia jest taka, że to trochę tłumaczy popularność tematu Titanika, dlatego że do dziś zadajemy sobie pytania, co my byśmy zrobili w tej sytuacji, prawda? Ten wymiar, ten wymiar porównania, gdy się o tym czyta i szczególnie gdy się czyta relacje świadków, jest bardzo sugestywny. Z drugiej strony, jeśli jeszcze chodzi o muzyków, to heroizmu tej historii przydaje jeszcze fakt, że cała ósemka zginęła, prawda? Gdyby choć jeden z nich się uratował, coś byśmy wiedzieli, bo zapewne by i powiedział, co zostało zagrane i zapewne by wyjaśnił, czy istotnie grali do końca i odpowiedziałby także na pytanie, na które też do końca nie znamy odpowiedzi, znaczy dlaczego oni w zasadzie grali. Bo wiemy, że nie dostali żadnego formalnego polecenia, zresztą nawet gdyby je dostali, to nie musieli go słuchać. Mówi się o tym, że Hartley był takim człowiekiem, właśnie takim bardzo obowiązkowym, skłonnym do poświęceń, głęboko religijnym, prawda? Że może to on zainicjował, no, a jako lider, człowiek charyzmatyczny, pociągnął ze sobą pozostały. Tylko trzy ciała udało się odnaleźć z tych, którzy zginęli, z tej całej ósemki. No właśnie, no i pogrzeb Hartleya był wydarzeniem ogromnym, prawda, który ściągnął mnóstwo ludzi i no to byli bohaterowie tamtych dni zaraz na samym początku już.
To prawda, bo mam takie poczucie, że muzyk jest pewnego typu przywódcą chwili, przywódcą, kreatorem atmosfery. Tak jak idziemy dzisiaj na jakiś koncert i słyszymy muzykę na żywo, to ona wprowadza nas w jakiś nastrój. I ten nastrój jest tworzony przez człowieka i jego instrument i przez jego serce, które on wkłada do tego instrumentu. Więc muzyk, który gra wtedy, kiedy chce, a nie wtedy, kiedy musi, wykonuje tą swoją pasję, bo już nie jest to obowiązek, z najprawdziwszym sercem. I myślę, że To jest bardzo wzruszające i nadal dzisiaj, ale tak samo wtedy, a może jeszcze bardziej dla opinii publicznej, że muzycy właśnie w ten sposób się zachowali. Ale byli też inni bohaterowie tamtej nocy, na przykład mężczyźni, którzy pracowali w siłowni statku, którzy nie opuścili miejsca swojej pracy, dbając o to, aby do ostatniej możliwej chwili na statku był prąd i było oświetlenie, i właściwie te światła, dlatego też są we wspomnieniach wielu pasażerów, bo noc bezksiężycowa, ciemna, powodowała, że te światła Titanica to były jedyne światła, jakie tam były. Więc ci mężczyźni zostali tam absolutnie do samego końca, będąc pogodzeni od początku właściwie z tym, że oni zginą wtedy. Chcieli swoją służbą przysłużyć się innym. Ta etyka była podobna również u muzyków, prawda? Że robię coś dla innych, że staram się dać to, co jest we mnie najlepsze, czy to właśnie w postaci dbania o zasilanie statku z perspektywy pracownika gdzieś tam w siłowni, czy z perspektywy artysty, który tylko to może zaoferować innym, żeby ułatwić, żeby pomóc, żeby przepuścić do przodu. Ci ludzie też byli wychowywani w pewnych standardach etycznych, charakterystycznych dla tamtej epoki i dla pewnych również podziałów klasowych. W związku z tym wielu z nich ten trudny sprawdzian, jakim postawiła ich ta sytuacja, zdało celująco.
Panie Krzysztofie, bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był pan Krzysztof Mędrala, członek British Titanic Society, znawca, pasjonat, kolekcjoner pamiątek związanych z Titanicem i White Star Line. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
W tym odcinku to już prawie wszystko. Zanim się pożegnamy, chciałbym zwrócić uwagę na coś jeszcze. Fascynacja Titanikiem, podtrzymywanie zainteresowania nim w sensie komercyjnym, niepoznawczym, ma swoje mroczne strony. Choć rzeczą ze wszech miar dobrą, posłużącą przybliżeniu nas do historycznej prawdy o tej tragedii, było odkrycie przez Roberta Ballarda wraku spoczywającego na dnie Atlantyku w 1985 roku, to nie było w żadnym razie rzeczą dobrą uprawianie tam tak zwanej mrocznej turystyki, dark tourism, czyli płatnych wycieczek, by to miejsce zwiedzić. W 2023 roku jedna z takich wycieczek skończyła się tragicznie, gdy na eksplorację wraku wybrała się łódź podwodna, nomen omen Titan, firmy Ocean Gate z 5 osobami na pokładzie. Po około 1,5 godziny zniknęła łączność z tą łodzią, trwała rozpaczliwa akcja ratunkowa, która nie przyniosła efektu. A niedługo potem do wiadomości publicznej podano, że cała piątka zginęła w wyniku implozji. Oprócz brytyjskiego miliardera Hamisha Haninga, bogatego pakistańskiego biznesmena Shahzada Dawooda i jego syna, a także francuskiego nurka Paula Henri Nargelota, zginął także Stockton Rush, współzałożyciel Ocean Gate i gorący zwolennik takich komercyjnych wypraw. Niezależnie od tego, jaką fetę zorganizuje się wokół Titanica, czy wyda kolejne płyty z muzyką, która była na nim grana, sprzeda się pamiątki, zorganizuje wystawy i nakręci drogie filmy, by zaspokoić ludzką potrzebę konsumowania mitu, warto pamiętać o tym, co mówiła Eva Hart, jedna z najsławniejszych ocalonych, która w chwili tej katastrofy miała zaledwie 7 lat i straciła w niej ojca. Eva Hart mówiła, że Titanic to wielki grób, w którym spoczywa co najmniej 1500 niewinnych osób i zawsze powinniśmy do niego podchodzić z należytym szacunkiem. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, panu Krzysztofowi Mędrali za podzielenie się z nami swoją ogromną wiedzą. Jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o muzykach Titanica, a w szczególności o losie ich rodzin, gorąco polecam Wam książkę The Band That Played On Steve'a Turnera. Posługiwałem się nią, przygotowując tę audycję. To pierwsza monografia poświęcona temu tematowi, napisana rzeczowo, a przy tym pasjonująca, bez patosu i z nakreśleniem potrzebnych do zrozumienia tego tematu szczegółów. Ja tymczasem mówię wam do usłyszenia już za 2 tygodnie. Tradycyjnie nie zdradzam tematu następnego odcinka, niech to pozostanie niespodzianką. To była Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Kłania się Mateusz Ciupka. I już zupełnie na koniec. Nearer, my God, to thee.